Część druga. Rozdział 16. Słona bryza była dla Emerald znakiem, że zbliża się do wybrzeża, na długo zanim zobaczyła morze. Jednak dopiero kiedy pokonała wzniesienie i ujrzała w oddali szary pas wody, poczuła, że jest prawie u celu. Odetchnęła z ulgą i usiadła na leżącym pniu, żeby chwilę odpocząć. 2 miesiące pieszej wędrówki sprawiły, że wyszczuplała i nabrała wytrzymałości, ale wzgórze, na którym się znalazła, było strome, a wspinaczka do tego miejsca długa i bez żadnych przerw. Rozea by mnie nie poznała, pomyślała. Nie chodziło tylko o wiek, który zmieniła. Farbowała także włosy na czarno i splatała je co rano w warkocz. Miała na sobie zwykłą, praktyczną sukienkę, a na niej nosiła mieszaninę tauli, welonów, paciorków i haftowanych sakiewek. Otaczała ją chmura aromatu ziół, olejków i innych składników. Nigdy nie musiała mówić nikomu o swoim zawodzie. Wkraczała do wioski czy miasteczka, pierwszą napotkaną osobę pytała, gdzie może znaleźć bezpieczny i czysty nocleg. A gdy rozpakowywała się we wskazanym miejscu, zwykle pojawiał się już pierwszy klient. Przynajmniej w większości przypadków. Zawsze były i zawsze będą miejsca, gdzie obcych traktuje się podejrzliwie, a czarownice uzdrowicielki wręcz z wrogością. Pierwszy kapłan, którego spotkała, nie był przyjazny, co na nowo wzbudziło w niej lęk, że zostanie wykryta przez bogów. Jednak na szczęście po prostu kazał jej się wynosić z wioski. Jeszcze przez kilka dni spodziewała się, że zaczną ją ścigać, ale nikt za nią nie ruszył. Z reguły była jednak witana serdecznie. Wiejscy kapłani i kapłanki na ogół nie mieli silnych darów i posiadali tylko podstawową wiedzę o leczeniu. Najlepsi uzdrowiciele pracowali w miastach, a tkacze snów trafiali się rzadko, więc istniał spory popyt na jej usługi. Wygląd 30- czy 40-letniej kobiety też pomagał. Nikt by nie uwierzył, że piękna młoda dziewczyna zdołała zgromadzić tyle wiedzy o leczeniu. Droga przed nią wiła się, niknąc czasem z oczu za wzgórkami i zagajnikami. Prześledziła ją wzrokiem aż do morza. Po środku brzegu zatoki wyrastały budynki, podobne do kamieni na dnie wiadra. Według właścicieli zajazdów i przyjaznych towarzyszy przy stole oraz kopii mapy, którą dostała od jakiegoś kupca, ten port nazywał się Dufin. Wyrósł i rozkwitł w ciągu ostatnich 40 lat, dzięki swemu położeniu przy granicy z Si, a raczej dzięki ludziom z Torenu i ich skłonności, by ignorować granice i osiedlać się tam, gdzie tylko znajdą dobrą żyzną glebę albo złoża minerałów. Ludzie mieszkający w głębi lądu, z którymi rozmawiała, opowiadali z satysfakcją, jak to biali zmusili króla Torenu, aby nakazał swoim poddanym opuszczenie Si. Ciekawie będzie zobaczyć, jaki skutek, jeśli w ogóle, przyniosły te rozkazy mieszkańcom Dufinu. Usłyszała za sobą jakiś dźwięk, odwróciła się i spojrzała na drogę. Pod górę wspinał się niewielki tarn, zaprzężony w pojedynczego arema. Wstała. Wprawdzie woźnica był zbyt daleko, aby mogła zobaczyć jego twarz, ale była pewna, że na nią patrzy. Wyczuwała jego ciekawość. Oceniła, jaka odległość ich dzieli, jak późna jest pora i jak daleko ma jeszcze do Dufinu. A potem usiadła i czekała, aż tarn do niej dotrze. Trwało to kilka minut, ale już wcześniej, kiedy woźnica znalazł się dostatecznie blisko, by ją zobaczyć, uśmiechnęła się i pomachała ręką. Kiedy arem dociągnął tarn do szczytu wzniesienia, wstała i pozdrowiła mężczyznę. Wyglądał na mniej więcej 40 lat. Ogorzała twarz z licznymi zmarszczkami od uśmiechu, wydawała się sympatyczna. Zatrzymał arema. Zmierzasz do Dufinu? Spytała. Tak, odparł. Masz miejsce dla strudzonego wędrowca?
Zawsze robię miejsce dla pięknych młodych kobiet, które potrzebują podwiezienia.
zapewnił wesoło. Rozejrzała się na boki, jakby szukała innej osoby.
Gdzie jest ta kobieta, o której mówisz? Jak możesz być takim egoistą, aby zmęczoną staruszkę zostawić na skraju drogi, robiąc uprzejmość młodszej towarzyszce podróży?
Roześmiał się i wskazał na tarn.
Nie jest to wygodny platten z baldachimem, ale jeśli nie przeszkadza ci zapach, możesz usiąść na futrach.
Uśmiechnęła się w podziękowaniu i wspięła na wóz. Gdy tylko zajęła miejsce, pogonił Arema do dalszej drogi. Delikatny rybi zapach mieszał się z wonią zwierzęcych futer.
Jestem Limma Carrer, powiedziała. Uzdrowicielka.
Spojrzał na nią, unosząc brwi.
I czarownica, jak sądzę. Zwykłe kobiety nie podróżują samotnie po tych terenach.
Wojowniczka by mogła. Wyszczerzyła zęby i pokręciła głową.
Ale ja nią nie jestem.
A kim ty jesteś?
Marin Hookmaker, rybak.
A, odparła. Wydawało mi się, że czuję zapach ryb. Pozwól, że zgadnę. Dostarczasz ryby w głąb lądu, a przywozisz z powrotem futra i...
Spojrzała na ładunek tarnu. Warzywa, napoje, drewno, garnki oraz...
A tak, parę girri na kolację.
Marin pokiwał głową.
To prawda. To miła odmiana dla mnie i dla tych z lądu.
Kiedyś mieszkałam na wybrzeżu, powiedziała.
Wiele razy musiałam łapać własną kolację.
Gdzie mieszkałaś?
W odległym miejscu. Nie miało nawet nazwy. Nie znosiłam go, za daleko od czegokolwiek. Odeszłam i wędrowałam do wielu miejsc, ucząc się fachu. Ale zawsze lubię być blisko morza.
Co cię sprowadza do Dufinu?
Ciekawość, odparła.
Praca.
Przerwała. Może już teraz warto zacząć poszukiwania Mewy. Słyszałam historię. Starą historię. Chciałabym sprawdzić, czy jest prawdziwa.
O, a co to za historia?
To opowieść o chłopcu. O chłopcu, który się nigdy nie starzał. Który wiedział wszystko o morzu.
Aha.
Odezwał się Marin, a brzmiało to bardziej jak westchnienie niż słowo.
To rzeczywiście stara opowieść.
Znasz ją? Mężczyzna wzruszył ramionami.
Jest wiele, bardzo wiele historii o Mewie. Opowieści o tym, jak ratował ludzi przed utonięciem i jak sam ich topił. On jest jak samo morze, jednocześnie łagodny i okrutny.
Wierzysz, że istnieje?
Nie. Ale znam ludzi, którzy wierzą. Twierdzą, że go widzieli.
Czy to bajki?
Stare historie, które nabierają szczegółów z każdym opowiedzeniem.
Możliwe. Marin zmarszczył brwi.
Chociaż nigdy nie słyszałem, aby stary ponurak opowiedział coś inaczej niż było naprawdę. A on twierdzi, że jako młody chłopak był w załodze z Mewą.
Chciałabym się spotkać z tym ponurakiem.
Mogę to załatwić. Jednak on może ci się nie spodobać.
Marin spojrzał na nią i skrzywił się.
Ma niewyparzoną gębę.
Zachichotała.
Jakoś to zniosę. Z ust rodzących kobiet słyszałam takie słowa, że większości ludzi wypaliłyby uszy.
Pokiwał głową.
Skądś to znam. Moja żona zwykle jest spokojna, ale kiedy się wścieka...
Zadrżał.
Wtedy się wie, że jest córką rybaka.
Zmierzali teraz do stóp wzgórza. Marin milczał przez chwilę, a potem znowu spojrzał na nią przelotnie.
Więc chcesz sprawdzić, czy Mewa istnieje? Co może cię o tym przekonać?
Nie wiem, może spotkanie z nim?
Roześmiał się. To rzeczywiście byłby dowód. Sądzisz, że takie spotkanie jest możliwe?
Nie.
Co byś zrobiła, gdybyś go jednak spotkała?
Spytałabym go o leki. Wiele leków pochodzi z morza.
A, oczywiście.
Może nigdy go nie spotkam, ale mam dużo czasu. A jak długo są tu ludzie, zawsze będą też tacy potrzebujący leków. Będę pracować i wędrować wzdłuż wybrzeża. Może czasem wykupię rejs na statku.
Bardziej prawdopodobne, że spotkasz jakiegoś szczęśliwca, będziesz mieć z nim gromadkę miłych dzieciaków i zapomnisz o Mewie. Skrzywiła się. Miałam dosyć głupich romansów. Zachichotał. Więc masz dość? Tak, odparła stanowczo. Gdy Tarn przetoczył się między dwoma wzgórzami i ukazały się budynki Dufinu, Emeral rozsiadła się wygodniej. Opowiedz mi kilka historii o Mewie, zachęciła go. Marin, tak jak przewidywała, z radością spełnił jej prośbę. Auraya oparła się o ramę okna i spojrzała w dół. Długie cienie rzucane przez zachodzące słońce rozcinały tereny świątyni na pasy i prostokąty. Tam, gdzie promienie sięgały ogrodów, jarzyły się stosy jesiennych liści. Juran jako pierwszy z białych zajmował pokoje na najwyższym piętrze wieży. Widok stąd niewiele się różnił od panoramy z jej okna, tyle że pole widzenia było większe. Spróbuj tego, mruknął Juran. Odwróciła się i przyjęła od niego puchar. Wewnątrz był bladożółty płyn. Gdy go skosztowała, jej usta wypełnił znajomy, cierpki smak, a po nim aromat przypraw. Smakuje trochę jak tepi, stwierdziła. Juran kiwnął głową. Jest robiony z jagód tego samego drzewa, których używają Sije przy produkcji tepi. Kiedy pierwsi toreńscy osadnicy wkroczyli na ich tereny, Sije traktowali ich jak gości. Toreńczycy szczególnie zainteresowali się tepi. Nauczyli się robić własną, mocniejszą wersję. Podał puchary pozostałym białym. Diara skrzywiła się. Majre uśmiechnęła. Arian, który nie lubił oszałamiających napojów, wzruszył ramionami i odstawił naczynie. Smak jest prostszy, stwierdziła Auraya. Nie czuć owoców ani drewna. Dojrzewa w butelkach, a nie w beczkach. I bardzo dobrze. Drewno w Torenie jest dość rzadkie. Więc planują go nadal wytwarzać? Tak. Któryś z bardziej przedsiębiorczych osadników zabrał kilka butelek do Aime. Bogaci zasmakowali w nim, a ponieważ trunek jest rzadki, osiąga wysokie ceny. Przywieźli również szczepki drzewa, też do sprzedaży. To dobrze. Wielu z tych Toreńczyków, którzy musieli opuścić Si, zostawiło prawie cały swój dobytek. Ten handel jakoś wynagrodzi im problemy przesiedlenia, uznała Diara. I zlikwiduje możliwość sprzedaży tepi przez Sije, dodała Auraya. To nie jest ten sam napój, zauważył Juran. Toreńczycy mogą polubić też oryginalne tepi. Pojawił się popyt, z którego Sije mogą jeszcze skorzystać. Auraya wolno kiwnęła głową i zaczęła się zastanawiać, jak podsunąć ten pomysł Sije. Coś zwróciło jej uwagę i nagle dostrzegła przemiany w magii wokół siebie. W jej pobliżu pojawiła się znajoma obecność, a ona poczuła równie znajomy niepokój. Dobry wieczór, Aurajo. Haja. Skąd ten niepokój? Rozpraszasz mnie, czasem w najmniej sprzyjającym momencie, wyznała. Gdy tylko jej umysł uformował te słowa, poczuła się zawstydzona i chciała przeprosić. Od Haji napłynęła fala rozbawienia, ale w żaden sposób nie pomogła jej rozwiać niepokoju. Nie obawiaj się myśleć, Aurajo. Twoja reakcja jest spontaniczna, więc jak mógłbym być urażony? Wolę, gdy traktujesz mnie jak śmiertelnego towarzysza albo jednego z białych. Ale nie jesteś nim, jesteś Bogiem. To prawda. Będziesz musiała nauczyć się mi ufać. Lecz masz prawo się na mnie gniewać. Masz prawo kwestionować moją wolę. Prawo, by się ze mną kłócić. Chciałbym, żebyś się ze mną kłóciła. On chce nie tylko tego, pomyślała. Tym razem zaczerwieniła się zażenowana i odwróciła się do okna, by ukryć to przed białymi. Ale nie mogła się ukryć przed Bogiem. Dotarła do niej kolejna fala rozbawienia. To także jest prawdą. Lubię cię, Aurajo. Obserwuję cię od bardzo, bardzo dawna. Czekałem, aż dorośniesz dostatecznie, aby ci to powiedzieć, nie budząc twego zakłopotania. A to nie powoduje mojego zakłopotania? Pomyślała kpiąco. Przypomniała sobie pocałunki, których uniknęła. Jak na istotę pozbawioną formy fizycznej, potrafił być zaskakująco zmysłowy. Często zbliżał się do niej, jakby chciał zrekompensować sobie brak ciała. Jego dotyk był dotykiem magii, a jednak wrażenie nie było nieprzyjemne. Nie powoduje to we mnie takiego zakłopotania, jak powinno, myślała. Powinnam przyznać się przed sobą, że brakuje mi Lejarda. Nie tylko jego towarzystwa, ale nocy. Czasami kusi mnie, by pozwolić Hai robić, co zechce. I nagle poczuła się niezwykle skrępowana. Jak mogła pożądać Boga? To niewłaściwe. Czy to nie ja decyduję, co jest właściwe, a co nie? Spytał Haja. Poczuła mrowienie na policzku i wstrzymała oddech. To było tylko lekkie dotknięcie. Zrozumiała, że coś odwraca jego uwagę. Muszę iść, powiedział. Świetlista obecność zgasła. Odebrała wrażenie niezwykłej prędkości, co utwierdziło ją w przekonaniu, że Bóg potrafi pokonać całą Ithanię w czasie jednego uderzenia serca. Aurajo! Podskoczyła i odwróciła się do Jurana. Ku jej zaskoczeniu innych już nie było. Wyszli, a ona nawet nie zauważyła. Juran patrzył na nią wyraźnie zirytowany. Skrzywiła się przepraszająco i jego twarz złagodniała. Co się z tobą dzieje, Aurajo? Zapytał cicho. Ostatnio łatwo się rozpraszasz, nawet podczas ważnych spotkań. To do ciebie niepodobne. Wpatrywała się w niego, niepewna, co odpowiedzieć. Mogłaby wymyślić jakieś wytłumaczenie, ale musiałoby być dobre. Tylko naprawdę coś ważnego może usprawiedliwić to, jak się ostatnio zachowuje. Ale kiedy milczenie się przedłużało, zrozumiała, że żaden powód nie będzie dość dobry, z wyjątkiem prawdy. A jednak wahała się. Czy Haja chce, aby Juran wiedział, że cały czas z nią rozmawia? Hajo! Tak jak się spodziewała, nie było odpowiedzi. Bóg zniknął z okolicy. Juran patrzył na nią wyczekująco. Nigdy nie zastrzegał, że nie powinnam mówić Juranowi, pomyślała. Nabrała tchu. To Haja, wyznała. Przemawia do mnie. Czasami w dość niesprzyjających chwilach. Juran uniósł brwi. Od kiedy? Jak często? Zastanowiła się. Od 2 miesięcy, przynajmniej raz dziennie. O czym? Wydawał się zirytowany, co jej nie zdziwiło. To on był przywódcą białych. Jeśli Haja miał zaszczycać kogoś codziennymi wizytami, z pewnością powinien to być Juran. Nic ważnego, zapewniła pośpiesznie. Zwykłe rozmowy. A kiedy Juran zmarszczył czoło, zrozumiała, że sobie nie pomaga. Te słowa brzmiały raczej wymijająco. Udziela mi rad co do szpitala, dodała. Juran wolno kiwnął głową i z ulgą zobaczyła, że dał się ułagodzić. Rozumiem, to ma sens. Co jeszcze? Wzruszyła ramionami. Takie przyjacielskie rozmowy. Myślę, że stara się mnie poznać. Miał 100 lat, żeby poznać ciebie. Nawet Majre jest z wami od 26, a ja dopiero od niedawna. To fakt. Juran kiwnął głową i wyraźnie się rozluźnił. No cóż, to rzeczywiście objawienie. Do rzeczy. Tymczasem nie usłyszałaś, że zauważono 3 Sije lecących w stronę wieży. Pozostali poszli na dach, żeby ich powitać. Auraja poczuła, że serce bije jej szybciej. Sije? Nie lecieliby tak daleko bez ważnego powodu, uśmiechnął się. Chodźmy na górę i sprawdźmy, o co im chodzi. Po krótkiej wspinaczce schodami znaleźli się na dachu. Słońce wisiało teraz tuż nad horyzontem.
Auraja spojrzała ponad trójką białych na niebo. Trzy postaci szybowały w stronę wieży. Biali milczeli, gdy zbliżała się skrzydlata trójka. Auraja zauważyła, że dwaj Sije są w średnim wieku. Trzeci jest młodszy i nosi opaskę na oku. Sije uformowali w powietrzu linię i wylądowali równocześnie. Młodszy mężczyzna potknął się, ale odzyskał równowagę. Byli wyraźnie wyczerpani. Trzy pary oczu spoglądały na Auraję. Zerknęła na Jurana, który kiwnął głową. Uśmiechnęła się i podeszła, aby powitać nowo przybyłych. Witaj, ludu nieba. Jestem Auraja z białych. Wskazała pozostałych białych, kolejno ich przedstawiając. Sije z opaską na oku zakreślił znak kręgu. Dziękujemy za powitanie, wybrańcy bogów, odparł. Jestem Niril z klanu Słonecznej Grani. Moi towarzysze to Dyni i Ailis z klanu Łysej Góry. Zgodziliśmy się pozostać w Jarime jako reprezentanci naszego ludu. Będziemy zaszczyceni, goszcząc was tutaj. Na pewno jesteście zmęczeni po długiej podróży. Odprowadzę was do pokoju, gdzie możecie odpocząć, jeśli macie ochotę. Niril skłonił głowę. Będziemy wdzięczni. Najpierw jednak mówcy polecili mi przekazać pewne wieści. 10 dni temu, niedaleko brzegów południowego Si, dostrzeżono czarny statek. Sije, którzy go obserwowali, zobaczyli, że kilka grup pentadriańskich mężczyzn i kobiet schodzi z pokładu i rusza w głąb lądu. U niektórych na piersi zauważyli gwiezdne wisiory. Widzieli też ptaki. Auraja poczuła na plecach zimny dreszcz. Podczas wojny Sije stracili wielu wojowników. Czy pentadrianie o tym wiedzieli? Czy uznali, że Sije są bezbronni? To złe wieści, przyznała. Ale na szczęście wasi ludzie ich wykryli. To daje nam czas. Spojrzała na Jurana i innych białych. Musimy postanowić, co można zrobić w tej sprawie. Tak, zgodził się Juran. Spotkamy się w ołtarzu. Ale najpierw Auraja zaprowadzi was do pokojów. Jak tylko wypoczniecie, omówimy z wami nasze wnioski. Niril kiwnął głową. Ramiona opadały mu ze zmęczenia. Auraja uśmiechnęła się ze współczuciem. Chodźcie za mną, zaprosiła ich.